Drodzy bracia i siostry, witam was wszystkich, także tych najmłodszych, którzy są głównym obiektem tego obozu. No ale w niedzielę zjeżdżają się inni bracia, także ci z okolicznych zborów, no i rodzice dzieci wypoczywających, albo niekoniecznie rodzice, czasami dziadkowie, i robi się mała konwencja. Więc dobierając temat do dzisiejszej usługi, brałem pod uwagę to, że będę miał różnych słuchaczy, więc temat nie będzie trudny, ale będę chciał powiedzieć go w sposób, który będzie także ciekawy dla starszych słuchaczy, którzy wiedziałem, że też tutaj się znajdą. Będzie dotyczył zmartwychwstania, ale mam nadzieję, że uda mi się go powiedzieć w sposób niekoniecznie taki bardzo, bardzo łatwy. Myślę, że wszyscy będą mogli skorzystać, najmłodsi i średni i starsi wśród nas. Tak jak w modlitwie brat prosił o to, żeby błogosławieństwo było dla tych różnych grup wiekowych, jakie tutaj się zgromadzają. Temat naszego wykładu będzie dosyć niezwykły. Będzie fragmentem cytatu biblijnego, na którym się zastanowimy, a będzie brzmiał: ożyją umarli twoi, trupy moje wstaną. Prawda, że ciekawy temat? Brzmi ciekawie. Ożyją umarli twoi, trupy moje wstaną. Skąd wziąłem taki fragment? Z Izajasza 26:19. Izajasz, i o tym wersecie będziemy mówili. Głównie o tej frazie, która stała się tematem, ale także o pozostałej treści tego wersetu. I to wszystko powinno uczynić ten wykład ciekawy dla każdego słuchacza, bez względu na to, jak długi ma staż w prawdzie. Inaczej nasz temat mógłby brzmieć: dwa znaczenia zmartwychwstania. Bo ta fraza, jak widzimy w tytule, ma dwie części. Ożyją umarli twoi, jedna część. Trupy moje wstaną, druga część. Mógłbym też powiedzieć, że będę mówił o dwóch znaczeniach zmartwychwstania. Dlaczego trzeba dzielić ideę zmartwychwstania na dwie części? Czy zmartwychwstanie nie jest jedno dla wszystkich? W równym stopniu zagwarantowane każdemu przez śmierć naszego Pana? No okazuje się, że jest potrzeba mówić o dwóch częściach zmartwychwstania. Dlaczego? Dzieje apostolskie 26-23, tego nie będę czytał, ale tam można zobaczyć, Dzieje apostolskie 26-23, gdzie jest powiedziane, że Chrystus był pierwszym, który dostąpił zmartwychwstania. Pierwszy. A my wiemy, że wcześniej, przed naszym Panem, który jest nazwany jako pierwszy, który zmartwychwstał, 6 innych osób zostało zbudzonych z grobu przed naszym Panem. Tutaj mógłbym młodych zapytać, jakie to 6 osób, ktoś wie? Z młodych? Przed naszym Panem. Ułatwię. 3 osoby takie były wzbudzone z grobu w Starym Testamencie, a 3 były wzbudzone w Nowym Testamencie. No to już łatwiej trochę. 3 z Nowego Testamentu to chyba łatwo, bo to nasz Pan osobiście, prawda? Zanim umarł, to 3 osoby podniósł z grobu. Tam już niektórzy mówią, tak? Łazarz i kto jeszcze? Kto? Córka? No tutaj z Ewangelii już młoda siostra kojarzy. Tak, to był syn wdowy, prawda? I córka Jaira, tak? A teraz trudniejsza sprawa. A w Starym Testamencie 3 przypadki zbudzenia z grobu? No. Jak młodsi nie dają rady, to starsi mogą pomagać. Trudna sprawa. To znowu ułatwienie. Jedna osoba w Starym Testamencie 2 osoby podniosła z grobu, a jedna. W sumie daje 3. Kto podniósł z grobu 2 osoby? Kto? Eliasz. Eliasz jedną podniósł, ale mamy Eliasza. Eliasz podniósł syna wdowy z Sarepty, prawda, gdzie gościł i on zmarł. A ta druga osoba, która 2 podniosła, ale to jest też ciekawe, że 2 podniosła. Tak naprawdę, no właśnie, to nie jest legalne. Ta druga osoba podniosła jedną z grobu, Elizeusz. To też syna pewnej niewiasty, ona chyba była nie, gdzie ona miała? Szumanitki. A drugi przypadek to po śmierci. Elizeusz po śmierci jeszcze kogoś podniósł z grobu. Akurat on już umarł, pochowali go w grobie i naród izraelski był najeżdżany przez swoich wrogów i jakiś pogrzeb się odbywał. I jak oni ten pogrzeb do ciała nieśli, żeby go pochować, to ciało, a to wróg już najeżdża, więc oni zaczęli uciekać i to ciało po prostu puścili. I to ciało się stoczyło do grobu Elizeusza, dotknęło jego kości i ożyło. No, takie dziwne rzeczy są zapisane w Starym Testamencie. No ale to jest 6 przypadków. No i mamy 6 przypadków niby zbudzenia z grobów, zmartwychwstania, a Dzieje apostolskie powiedzą z natchnienia, że nasz Pan był pierwszym, który zmartwychwstał. Czyli widać z tego, że te sześć przypadków zostało zlekceważonych, a więc nie było to takie zmartwychwstanie, jakie było w przypadku naszego Pana. Okazuje się, że Biblia traktuje przywrócenie kogoś do życia z dwóch różnych punktów widzenia. I te dwa punkty są ukryte w naszym tytule. Ożyją umarli Twoi, trupy moje wstaną. Mamy w greckim takie słowo egersis, to może mało znane, bo go nie przywołujemy. To słowo egersis oznacza reanimacja, wskrzeszenie, obudzenie. Tak to na polski można oddać. Reanimacja, wskrzeszenie, obudzenie. I oznacza to tylko i wyłącznie ponowne uruchomienie procesów życiowych osoby, która zmarła. Wobec tego można ją egersis znowu przywrócić do życia. Ale jeszcze jest drugie słowo, które już znamy bardziej, bo często się ono pojawia w wykładach różnych braci w naszej literaturze. Anastazis. I to anastazis znaczy ponowne powstanie, ale koniecznie do stanu doskonałości. Czyli greckie anastazis to jest ponowne powstanie do stanu doskonałości, który był przed upadkiem. Ono występuje aż 43 razy w Nowym Testamencie i zawsze, za każdym razem używane jest w odniesieniu do pełnego powrotu do doskonałości. Chociaż w przypadku kogoś, kto nie żyje, to anastazis zaczyna się od jego wskrzeszenia, czyli od jego egersis, no bo trudno podnieść do doskonałości kogoś, kto jest w grobie. Nawet trzeba go z grobu podnieść, a potem pracować z nim, prowadzić go do stanu doskonałości. Zatem jak widzimy, to greckie słowo anastazis obejmuje cały proces przywracania kogoś do pełni doskonałego życia z grobu, podczas gdy egersis tylko ten pierwszy etap. Podnieść z grobu i zostawić w takim stanie, w jakim był ktoś przed śmiercią. Wcale nie ciągnąć go dalej do doskonałości. W chwili pisania Dziejów Apostolskich nasz Pan był pierwszym i jedynym, który zmartwychwstał w pełnym tego słowa znaczeniu. Ze stanu niedoskonałości do doskonałości. Patrzę po słuchaczach, czy protestują. Przed chwilą powiedziałem, że nasz Pan był pierwszym, który zmartwychwstał ze stanu niedoskonałości do doskonałości, bo to się tkwi w słowie anastazis. Jeżeli kogoś dziwi, że tak powiedziałem, to niech posłucha 2 Koryntów 5:21. Tak, nasz Pan powstał ze stanu niedoskonałości do doskonałości, ale oczywiście z pewnym zastrzeżeniem. 2 Koryntów 5:21. Albowiem On, chodzi o Boga, tego, który nie znał grzechu, chodzi o naszego Pana, za nas grzechem uczynił, abyśmy my stali się sprawiedliwością Bożą w Nim. Widzimy, co tu pisze? Albowiem Bóg tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił. Tak jak Bóg na podstawie wiary uznaje albo poczytuje za doskonałych tych, którzy tak naprawdę doskonałymi nie są, o na przykład nas, mamy tak zwane usprawiedliwienie z wiary, i pomimo tego, że nie jesteśmy doskonali, to Bóg poczytuje, uznaje nas za doskonałych na podstawie naszej wiary. Tak samo może uznać, poczytać za niedoskonałego kogoś, kto sam, będąc doskonałym, zastępuje grzesznika niedoskonałego w śmierci. I tak jest. Nasz Pan wziął na siebie winę grzesznika. Niedoskonałość nasza została przypisana Jemu. Porównajmy to z wersetem 19. Kto nie zamknął Biblii, to w tym samym 2 Koryntów 5, werset 19. Ponieważ Bóg był w Chrystusie świat z samym sobą jednając, nie przypisując im upadków ich i położył w nas to słowo pojednania. Nie przypisując im światu ich upadków. A komu Bóg przypisał upadki świata i nas wszystkich? No, on przypisał je naszemu Panu. Został uznany za takiego nasz Pan. Wszystkie sześć osób, które zmartwychwstały wcześniej, jedynie powróciły do życia po zatrzymaniu procesów życiowych. Był to cud, oczywiście, ale to był cud, który oddawał im jedynie to, co posiadali przed śmiercią. Przywilej cieszenia się resztkami sił witalnych, codziennie odbieranych przez ciążący na nich w dalszym ciągu wyrok śmierci Adamowej. Byli umarłymi przed śmiercią i pozostali umarłymi po wskrzeszeniu, gdyż z biblijnego punktu widzenia umarłym jest każdy, kto jako grzeszny nie posiada prawa do życia. Powiemy o tym, że Biblia tak traktuje grzeszników. Kto jest grzeszny, nie posiada prawa do życia, z boskiego punktu widzenia jest umarły. Bez względu na to, czy już zdążył umrzeć i znaleźć się w grobie, czyli w śmierci jako stanie, w Hadesie greckim, czy też jeszcze żyje, ale bez prawa do życia i tak jest umarły przed Bogiem. Znajduje się wtedy w śmierci jako w procesie. Wiemy, Mateusz 8:22, nasz Pan tam powiedział, żeby umarli grzebali swoich umarłych. Miał na myśli ludzi, którzy jeszcze żyją, ale jako ci, którzy nie są, nie mają prawa do życia, z boskiego punktu widzenia są umarłymi. Cieszyli się tylko przywilejem korzystania z resztek sił witalnych po to, żeby doświadczyć zła. Bóg nie chciał ukarać grzeszników śmiercią i skazać ich do grobu, tylko ukarając, karząc ich śmiercią, powoli wykonuje wyrok, żeby zanim człowiek dojdzie do grobu, skosztował doświadczenia ze złem. No taki jest cel. Inaczej doświadczenie nie miałoby żadnego sensu. Gdyby Bóg stworzył Adama czy większą liczbę ludzi, a po ich upadku skazał ich natychmiast śmiercią, po czym co, wzbudziłby ich z grobu na próbę, ta próba byłaby bezsensowna. Ponieważ nie przeżywszy sporej części swego życia w złu, w upadku, nie doświadczyliby tego zła. Nie umieliby z niego wyciągnąć właściwej lekcji tysiącleci. Więc Bóg wskazuje na śmierć, zabiera prawo do życia człowiekowi, jednocześnie rozciąga proces umierania na ileś lat życia każdego człowieka. Ale cały czas traktuje tego kogoś jako umarłego, ponieważ nie ma prawa do życia. Ale mówi, umrzesz za ileś lat. W międzyczasie skorzystasz z doświadczania ze złem. Podobnie mówi, a to, że może nie będę czytał, bo to chyba każdy jest chyba oczywiste, prawda, że tak jest. Ale podam tylko. Efezów, 2 rozdział, 1-5. Widzę, że młodzi sobie zapisują, więc dlaczego mieliby sobie tego nie sprawdzić. I 2 Koryntów 5:14. Nasz podstawowy tekst odnosi się właśnie do tych dwóch etapów. Czyli do obudzenia z grobu, wskrzeszenia, przywrócenia sił życiowych, ale także do drugiego etapu, do podniesienia do doskonałości, tak żeby ten ktoś po wzbudzeniu z grobu i po podniesieniu do doskonałości mógł się cieszyć wiecznym życiem jako doskonała jednostka, żeby nie musiał ponownie umrzeć. Wszystkie 6 osób, które zostały wzbudzone wcześniej, te 3 ze Starego Testamentu, te 3 z Nowego Testamentu, przed śmiercią naszego Pana, kilka lat później umarły ponownie i do dzisiaj znajdują się w grobie. Nie miało to dla nich, bo one nie powstały do pełni doskonałego życia. To była tylko ta część pierwsza, ta egersis. Zmartwychwstawać w sensie anastazis, to też jest ciekawa myśl. W sensie anastazis, czyli w sensie powrotu do doskonałego życia, do pełni doskonałego życia, można albo po wskrzeszeniu z grobu, tak będzie w przypadku całego świata, który nie zna Boga w obecnym życiu, albo można także anastazis, czyli wracać do pełni doskonałego życia, jeszcze w tym życiu zacząć to robić. Tak jest w przypadku wszystkich klas ludu Bożego. Także i wobec nas tutaj siedzących. Jeżeli jesteśmy poświęceni, to my już w naszym poświęceniu wstajemy do pełni doskonałego życia. Zauważmy dobrze tą myśl. Lud Boży w wieku Ewangelii, i to nawet ten dzisiaj żyjący, ma przywilej rozpocząć zmartwychwstanie, czyli to w znaczeniu pełnego powrotu do doskonałego życia, jeszcze w tym życiu, zanim umrze i zanim znajdzie się w grobie. Chociaż nie wszystkie klasy kończą ten proces w tym życiu. Pełny anastazis, czyli pełne powstanie do doskonałego życia, jest udziałem tylko spłodzonych z ducha. Ile to klas, młodzi, wiecie, spłodzonych z ducha było? 2. Maluszkie statko i wielka kompania, prawda? Oni musieli swoje anastazis zakończyć w tym życiu, bo byli na próbie do życia, nie było dla niej innych możliwości. No to właściwie była, ale która śmierć, więc nie mówimy o tej możliwości. Wszystkie 3 pozostałe inne klasy ludu Bożego, łącznie ze starożytnymi godnymi, których dzisiaj nie ma, bo są w grobach, ale także z młodocianymi godnymi, którzy są wśród nas, i także z poświęconymi obozownikami Epifanii, którzy też są wśród nas, w sporej liczbie, pewnie znacznie większe niż młodociani godni, to 3 pozostałe klasy zaczynają swoje anastazis w tym życiu, albo powiem, my zaczynamy nasze anastazis, nasze zmartwychwstawanie, nasz powrót do doskonałego życia już w tym życiu, zatrzymujemy się na pewnym etapie tego procesu, ale wystarczającym do uznania za zwycięzców w danej klasie, i kontynuujemy ten proces w wieku tysiąclecia po wzbudzeniu z grobu. Ale początek naszego zmartwychwstawania, powstawania do pełni doskonałego życia jest teraz, w przeciwieństwie do całego świata ludzkości. Zwycięstwo w dowolnej klasie ludu Bożego, nawet tej niespłodzonej z ducha, nawet tej, która nie jest na próbie do życia w tej chwili, gwarantuje życie wieczne w Królestwie. Mocne słowa ktoś powie, ale na to wskazuje logika. Jaki jest argument logiczny? Dlaczego ktoś z nas, z młodocianych godnych i obozu Epifanii, mówmy o tych 2 klasach, które siedzą wśród nas, dlaczego ktoś z nas, kto zwycięży w trudniejszych warunkach obecnego złego świata, miałby przegrać w łatwiejszych warunkach tysiąclecia? Ktoś z Batesła znajduje wyjaśnienie tego logiczne? ktoś z nas został uznany za godnego członka klasy młodocianogodnych w tym życiu lub obozu Epifanii, oczywiście nie dokończył jeszcze swojego Anastazji w tym życiu, mówimy, my się zatrzymujemy w pewnym procesie i musimy uzupełnić braki już po wzbudzeniu z grobu, po nowym przymierze. Ale jeżeli kogoś z nas Bóg uzna za godnego młodocianogodnego w tym życiu lub obozu Epifanii, bo byliśmy odpowiednio wierni w obecnym czasie, w złych warunkach, nieskorzystnych, niesprzyjających, to czy ktoś logicznie może zrozumieć upadek w łatwiejszych warunkach takiej osoby? Nie. Ale mam też dowód biblijny. Izajasz 56 rozdział, wersety od 3 do 7. Izajasz 56, od 3 zacznijmy, a do 7 pociągniemy. Niech wtedy nie mówi cudzoziemiec, tym cudzoziemcem jest młodociany godny. Jest cudzoziemcem z punktu widzenia braku spłodzenia z ducha. Nie urodził się w ziemi izraelskiej, nie jest spłodzony z ducha i myśli sobie, że Bóg dla niego nic nie ma, bo ma tylko dla tych spłodzonych z ducha. Niech wtedy nie mówi cudzoziemiec, młodociany godny, który przystąpił do Pana, mówiąc: zaiste Pan mnie odłączył od ludu swego. Niech też nie mówi trzebieniec. Trzebieniec to poświęcony obóz Epifanii. Oto ja drzewo suche, bez żadnych perspektyw jako członek ludu Bożego. Nawet cudzoziemcem nie mogę być. Albowiem tak mówi Pan o trzebieńcach, którzy by przestrzegali sabatów moich, a obrali to, co mi się podoba i trzymali przymierze moje. Czyli gdyby realizowali swoje poświęcenie, które z Bogiem zawarli odpowiednio. Co mówi? Że im dam w domu swym i między murami moimi miejsce i imię lepsze niżeli synów i córek. Jakich synów i córek? Synów i córek restytucji, reszty świata. Mówi, że tym trzebieńcom da lepsze imię niż synom i córkom, które dopiero w restytucji staną się członkami ludu Bożego. Dam im imię wieczne. Imię wieczne oznacza wieczne życie. Imię to między innymi charakter, który ktoś posiada. Które nie będzie wykłodzone. A cudzoziemców, którzy by przystali do Pana, aby Mu służyli, a miłowali imię Pańskie, będąc u Niego za sługi, wszystkich przestrzegających sabaty, aby Go nie splugawili, zachowujących przymierze moje, przywiodę na górę świątobliwości mojej, uweselę ich w domu modlitwy mojej, i tak dalej. Czyli widzimy, że te wersety mówią o nagrodzie dla dwóch obecnie niespłodzonych klas. Pytanie, kiedy i z jakiego powodu ktoś stanie się członkiem klasy jednej lub drugiej? Czy za poświęcenie w obecnym życiu się stajemy młodocianymi godnymi, czy członkami obu zabifani, czy za poświęcenie pod nowym przymierzem? No teraz. Za poświęcenie pod nowym przymierzem będzie może stać się synem albo córką restytucji. Zatem to w tym życiu decydują się nasze losy. Czy będziemy młodocianymi godnymi, czy będziemy członkiem obu zabifani, nie pod nowym przymierzem. A tutaj jest napisane, że cudzoziemcom i trzebieńcom, czyli tym dwóm klasom, Bóg gwarantuje nagrodę. Ta nagroda jest wiecznym życiem, bo o jednak mówi wyraźnie, że da mi imię wieczne, które nie będzie i lepsze niż synów i córek restytucji, a o drugich mówi, że ich wprowadzi do domu swojej świątobliwości i uweseli ich w swoim domu, prawda? No to też zaszczytna pozycja. Zatem jeżeli ktoś z nas umrze jako wierny, młodociany, godny, albo jako wierny, poświęcony obozowi Epifanii, to ma zagwarantowane życie wieczne, pomimo tego, że jeszcze musi coś uzupełnić. Ale uzupełnienie będzie kwestią tak zwaną formalną, tylko formalność. Trzeba pójść i podbić pieczątkę. Wszystko załatwione, ale trzeba iść tam jeszcze coś podpisać. Także każdy, kto na podstawie swojego poświęcenia w tym życiu zakwalifikuje się do jakiejś klasy ludu Bożego, jednocześnie zakwalifikuje się do Królestwa Bożego jako jeden z tych, który jest objęty zmartwychwstaniem życia z Ewangelii Jana 5,29. I tam się teraz udamy. Jana 5,29. Tam jest powiedziane o tym, że przyjdzie taki moment zmartwychwstania. Czytam. I pójdą ci, którzy dobrze czynili na powstanie życia, żywota, ale ci, którzy źle czynili na powstanie sądu. Mowa jest o dniu zmartwychwstania i nasz Pan mówi, dzieli ludzkość na dwie grupy. Jedni czynili dobrze i ci idą na powstanie życia, a drudzy czynili źle i ci idą na powstanie sądu. Kto to są ci, którzy dobrze czynili? Ktoś wie? To nie chodzi o to, że dobre uczynki ktoś spełniał. No pewnie powinien także dobrze postępować, ale to nie jest taka interpretacja. Znowu, Bóg dzieli ludzkość, skoro Bóg dzieli ludzkość na dwie części, nasz Pan dzieli ludzkość na dwie części i mówi, ci, którzy dobrze czynili, znatestają do życia, a ci, którzy źle czynili, znatestają na sąd. No to ktoś powie w takim razie, ci, którzy mają na końcu dobre uczynki, pomagali babciom i małym dzieciom i staruszkom i tak dalej. No nie. To nie są ci, bo wiemy, żeby odzyskać zmazanie życia, to trzeba być poświęconym dzieckiem Bożym. Ci, którzy dobrze czynili, to są ci, którzy się poświęcili w obecnym życiu. A ci, którzy źle czynili, to są ci, którzy robili złe rzeczy, na przykład nie pomagali babciom, staruszkom. Nie, bo nie są ci. To są ci, którzy się nie poświęcili. Bo Bóg mówi, jeżeli się poświęcisz, dobrze i mądrze zrobiłeś. Jak się nie poświęcisz, źle zrobiłeś. I tam wobec tego, z punktu widzenia zmartwychwstania, idziesz na sąd. A ci, którzy dobrze zrobili, bo się poświęcili w tym życiu, z punktu widzenia zmartwychwstania, idą do życia wiecznego. I ta grupa, którzy dobrze czynili, obejmuje tutaj aż 5 klas. To nie tylko spłodzenie z ducha. Malczy, sapkę, dziekakombania. Tu także wchodzą 3 pozostałe klasy. Nawet te, które nie kończą swego biegu w tym życiu, muszą jeszcze coś uzupełnić. Ale będąc wierni jako godni, czy też obóz Epifanii, mają udział w powstawaniu do życia. Sąd wieku tysiąclecia nie jest dla nich. Skoro jesteśmy już u Ewangelii Jana, to zauważmy 2 inne wersety tego rozdziału. Czyli nie zamykamy rozdziału 5. Patrzymy na werset 25. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że idzie godzina i teraz jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a którzy usłyszą, żyć będą. Zauważmy 2 ciekawe rzeczy. No, jedna albo 2, zależnie jak liczymy. Że idzie godzina i teraz jest. Nasz Pan mówi, że idzie godzina w przyszłości, kiedy umarli usłyszą, ale też mówi, że teraz jest ta godzina. Jaka to jest godzina, która idzie? Ta z wieku tysiąclecia. Ta dla świata. A jaka to jest godzina, ta, która teraz jest? Iż była za dni naszego Pana. Się zaczęła. Wiek Ewangelii. Zbawienie obecne. I mówi nasz Pan, że umarli, czyli ci, którzy nie mają prawa do życia, pamiętamy, ci, którzy są świat ludzkości, cały jest umarły, bo nie ma prawa do życia. I nasz Pan w pierwszym adwencie mówi, że idzie godzina, wieku tysiąclecia ona przyjdzie, że umarli świat ludzkości, który teraz się prawdą nie interesuje, usłyszy i którzy usłyszą, żyć będą, czyli usłyszą, okażą się posłuszni, bo usłyszeć to także znaczy w Biblii być posłusznym, ale mówi także, że i teraz jest ta godzina, czyli w wieku Ewangelii też niektórzy umarli słyszą, przychodzą i dostępują życia wiecznego. I werset 28. Nie dziwcie się temu, bo przyjdzie godzina, którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego. Zauważamy różnicę między tym wersetem a tym poprzednim? Powtórzę 25, tylko ten fragment, który jest różny, żeby każdy wychwycił różnicę. 25. Idzie godzina i teraz jest. Gdy umarli i tak dalej. 28. Przyjdzie godzina, w której wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego. Czym się różnią? Werset 28 nie mówi o godzinie, że teraz jest. W wersecie 28 nasz Pan mówi tylko o wieku tysiąclecia. Mówi, przyjdzie godzina, w którą... Dlaczego mówi tylko o wieku tysiąclecia? W którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego. Czyli ma na myśli nie tylko umarłych, którzy jeszcze chodzą po świecie i mogą dzisiaj uwierzyć i zacząć, tylko ci, którzy pójdą do grobu. No to mówi o powszechnym zmartwychwstaniu całego świata ludzkości. Przenosi się do wieku tysiąclecia. Po czym zaraz daje werset 29, który sobie odczytaliśmy, mówi i pójdą ci, którzy dobrze czynili, no bo na początku wieku tysiąclecia, jak wszyscy, co są w grobach, staną, to między innymi wstaną także z grobów ci, którzy teraz usłyszeli głos wieku Ewangelii, zakwalifikowali się do takiej czy innej klasy ludu Bożego i gdy w wersecie 29 staną na powstanie do życia. Także ta kolejność wersetu 28 i 29 jest bardzo znamienna, prawda? Werset 28 mówi o wieku tysiąclecia, jego początku, powszechnym zmartwychwstaniu z grobów i zaraz 29 mówi, że staną te dwie klasy dobrze czyniąca i źle czyniąca do dwóch różnych rodzajów zmartwychwstania. Ale jeszcze jedna rzecz tu jest ciekawa. Obydwie klasy, ta dobrze czyniąca i ta źle czyniąca, stają na zmartwychwstanie. A bratercy pewnie tego nie sprawdzali się, ja też tego nie sprawdzałem. Dopiero jak ten wykład przygotowywałem, to zauważyłem, że w Grece to słowo zmartwy, to powstanie, u nas stare Biblia Gdańska mówi na powstanie żywota, a drudzy staną na powstanie sądu. W obydwu przypadkach w Grece jest anastazis. Mamy ciekawą sytuację. Nasz Pan mówi, że na początku wieku tysiąclecia ci, którzy dobrze czynili, klasy ludu Bożego z wieku Ewangelii, stają anastazis do życia, ale mówi ta cała reszta, którzy źle czynili, świat, który się nie poświęcił, też ma swoje anastazis. Tylko anastazis sądu. Czyli nasz Pan mówi, oni wstają do pełni życia przez sąd. Ci od razu wstają do pełni życia, żeby żyć, bo mieli swój sąd w obecnym czasie, a ci wstają, mają swoje anastazis przez sąd. Czyli widzimy, że ten werset od razu przeczy temu, że sąd nie polega tylko na wydaniu wyroku, jak to wszyscy nie mają, prawda? Bóg ich wzbudzi, a że to jest powstanie sądu, to ich wzbudzi, ogłosi im wyrok i odeśle do grobów, czy gdzieś tam do piekła, czy gdziekolwiek innego. Nasz Pan mówi, że oni stają na anastazis sądu. Założyłem to dopiero w trakcie tego wykładu, jak przygotowywałem. Z oczami greki. Warto popatrzeć czasami oczami greki, jakie tam są słowa. Teraz mamy takie możliwości, bo mamy literaturę, tłumaczenia Biblii, które pokazują nam oryginały. Można sobie zajrzeć słowo w słowo, jakie jest w oryginale, a to dużo zmienia. Ja byłem bardzo uradowany, widząc, że tam jest anastazis sądu. Bo to od razu też Bóg mówi o tym, że oni też będą, to będzie anastazis, powrót do doskonałości, tylko że przeprowadzący przez proces sądu. Dlaczego ta pierwsza grupa, ta dobrze czyniąca, nie musi zmartwychwstawać przez sąd, tak jak ci źle czyniący, reszta świata? Bo miała ten sąd w obecnym życiu. Bo uczyniła dobrze. Poświęciła się Bogu, gdy nie było to jeszcze jedynym warunkiem zachowania życia. Zobaczmy do 1 Tymoteusza 5, 24 i 25. 1 Tymoteusz, 5 rozdział, 24 i 25. Grzechy niektórych ludzi przedtem są jawne i wcześniej podlegają sądowi, a za niektórymi idą z tyłu. Także też dobre uczynki przedtem są jawne, a które są inne, utajone, utaić się nie mogą. Powtarzam 24. Grzechy niektórych ludzi przedtem są jawne i wcześniej podlegają sądowi, a za niektórymi idą z tyłu. Tam przykład Gdański mówi poza, prawda? Ja tak tylko czytam polszczyzną zrozumiałą, bo nie każdy wie, co znaczy poza. Więc idą z tyłu. Ten werset dzieli ludzi z punktu widzenia osądzania ich uczynków. Mówi, że grzechy niektórych ludzi przedtem są jawne i wcześniej podlegają sądowi. Wcześniej, czyli kiedy? Przed śmiercią. W tym życiu, bo oni się poświęcili i są rozliczani przez Boga w obecnym życiu. Bóg sądzi nas w tej chwili i nie pozwala nam grzeszyć. Jak grzeszymy, to On reaguje wobec nas, bo On wie, że my zawaliśmy z Nim przymierze. Uczyniliśmy dobrze, rozpoczęliśmy nasze anastazis i mówi, nie możesz w ramach anastazis zrobić takich rzeczy, bo twoje anastazis będzie zniweczone. Natomiast reszta ludzi też będzie miała swoje grzechy rozliczone, ale ich grzechy idą z tyłu, to znaczy po ich śmierci będą rozliczane, bo oni w tej chwili nie mają z Bogiem do czynienia. I werset 25 mówi to z tego samego punktu widzenia. Także też dobre uczynki przedtem są jawne, dobre uczynki ludu Bożego, klas poświęconych wieku Ewangelii są doceniane, dostrzegane i są jawne przed Bogiem, a które są inne, utaić się nie mogą. Te inne to są uczynki dobre tego świata, które w wieku tysiąclecia też będą miały odpowiednią zapłatę. Kolejny dowód na to, że jest możliwość zmartwychwstawania już w tym życiu, bo to może nie kogoś to jest myśl ciekawa, prawda? I może nie każdy od razu to przyjmie, te wiadomości. O, coraz więcej wody się leje. Ja w tym czasie odszukam Efezów 5:14, a bracia oponowują sytuację. Kolejny dowód, że można zmartwychwstawać, zacząć zmartwychwstawać już w tym życiu, to Efezów 5:14. Dlatego mówi Pismo, obudź się, który śpisz i powstań od umarłych, a oświeci cię Chrystus. Obudź się, który śpisz, powstań od umarłych, a oświeci cię Chrystus. Mamy tu wyzwanie, żeby się obudzić i powstać od umarłych. Jeżeli ma się ten ktoś obudzić i powstać od umarłych, na pewno nie może być w grobie. Czyli ty umarli, to nie są ci, którzy są w grobie, w stanie śmierci, do nich nie ma co apelować, żeby się obudzili. Ale tymi umarłymi także nie są grzeszni, niedoskonali ludzie, którzy mają wyrok śmierci na sobie w procesie śmierci i umierania, lecz jeszcze coś innego. Jest jeszcze jedna śmierć z biblijnego punktu widzenia. Trzeci rodzaj śmierci. Śmierć dla siebie i świata przez poświęcenie się Bogu. Rzymian 6 rozdział, werset 2. Nie daj tego Boże, albowiem którzyśmy umarli... Oj, może zacznę od pierwszego, bo pisze tak Paweł. Cóż wtedy rzeczemy? Zostaniemy w grzechach, aby łaska obfitowała? Bo Paweł wcześniej mówił, że gdy się grzech rozmnożył, tam łaska ty bardziej obfitowała. Czyli mówi, że jeżeli ktoś jest bardziej dotknięty grzechem po Adamie, jest słabszy z tego punktu widzenia, to Bóg więcej łaski mu udziela, żeby mu wyrównać tę niewygodność, jaką dziedzicznie ma. I więc potem on wyciąga wniosek, z czego by wynikało, że będziemy w naszych grzechach tkwić, żeby łaska obfitowała? Mówi, nie daj tego Boże, albowiem, którzyśmy umarli dla grzechu, jak jeszcze w nim żyć będziemy? Mówi, że umarli dla grzechu. Przez poświęcenie się Bogu. 7 werset, ten sam rozdział. Bo kto umarł, usprawiedliwiony jest od grzechu. Jak to umarł, jest usprawiedliwiony od grzechu? Czyli umarł, jak umarł, też jest usprawiedliwiony od grzechu, to znaczy, że już jest, może znatestować do życia wiecznego, to by znaczyło, że nasz Pan nie jest potrzebny. Każdy kiedyś umrze i jakby śmierć taka normalna usprawiedliwiała od grzechu, no to nie byłoby problemu. Kto umarł dla siebie i świata przez poświęcenie się Bogu. Usprawiedliwiony jest od grzechu, bo jest mu przypisana zasługa naszego Pana. Albo werset 8. Jeśliśmy tedy z Chrystusem umarli, wierzymy, iż też z Nim żyć będziemy. Umarliśmy z Chrystusem dla siebie i świata. Także umarli tego wersetu z Efezów 5:14 to ludzka wola, myśli i uczucia, które wcześniej kontrolowały nami, naszym postępowaniem, ale z chwilą poświęcenia muszą dla nas umrzeć. Muszą przestać rządzić nami, ponieważ w poświęceniu powinniśmy się kierować tym, jak rozumiemy wolę Boga w naszym przypadku, a nie tym, jak nam się wydaje, że powinniśmy żyć. No taki jest obowiązek poświęcenia. Na tym polega poświęcenie. Dlatego ono jest pokazane w zanurzeniu. Umieramy dla siebie i świata i powstajemy do życia dla Boga. Czyli to wezwanie z Efezów 5:14, obudź się, który śpisz i powstań od umarłych. Tam też jest zresztą czasownik Anasta, bo chodzi o Anastazis. Paweł zachęca swoich współbraci wtedy, no i wszystkich dalej na wieku Ewangelii, żeby zaczęli powstawać od różnych ludzkich uczuć, które w akcie poświęcenia się Bogu uznali za martwe, za umarłe, za niekontrolujące nimi, nie rządzące ich postępowaniem, ale najwyraźniej Paweł dostrzegał, że nie wszyscy żyli zgodnie z tym poświęceniem. Dlatego mówi, obudź się, który śpisz, czyli ocknij się z tego stanu. Przecież poświęciłeś się, uznałeś to, co ludzkie, za umarłe, a teraz żyjesz jak człowiek i realizujesz wszystkie swoje pragnienia, przecież powinieneś je uśmiercać. W sensie nie dawać im prawa rządzić twoim życiem. One mają swoje miejsce do odegrania, ale nie mogą kontrolować swoim życiem. Życie twoje jest podporządkowane czemu innemu. Czyli rozumiemy, że zmartwychwstanie ma dwie części. Zbudzenie z grobu, zwykłe zbudzenie z grobu, które mieści się w greckim słowie egersis i w to, co już wchodzimy w anastazis, podniesienie do pełni doskonałego życia. I o tym właśnie mówi Izajasz 29:16. Ale ktoś może zapytać, a dlaczego tam jest powiedziane umarli twoi, a trupy moje? Bo to też jest myśl ciekawa. Wróćmy do tego Izajasza 26:19. Ożyją umarli twoi, trupy, można to słowo trupy także przetłumaczyć jako zwłoki albo ciała moje wstaną. Ożyją umarli twoi, a trupy albo zwłoki, albo ciała moje wstaną. Dlaczego umarli twoi, a trupy moje? Zacznijmy od tego drugiego. Tutaj mówiącym w te słowa jest nasz Pan, który na mocy okupu stał się właścicielem i Panem całej ludzkości. A więc słusznie może powiedzieć, moje trupy, moje zwłoki. Ja jestem ich Panem, bo ja za nich umarłem, oni są moi. Ja ich kupiłem swoją śmiercią i są moi. To łatwa sprawa. A dlaczego twoi? Zapewne dlatego, że każdy z nas jest zainteresowany naszymi bliskimi. Tak kocha swoich bliskich, że chciałby, żeby nigdy nie umarli. Chcielibyście, żeby wasi bliscy umarli? Ja bym nie chciał. Ale jednak umierają nasi bliscy. Więc gdy umrą, to każdy z nas jest zainteresowany losem tych moich bliskich, więc potrzebujemy pociechy. Wobec tego nasz Pan zwraca się wprost do nas, że twoi, tak? Ożyją umarli twoi. Nie rozpaczaj po tych bliskich tak bardzo, bo ci twoi umarli odeszli, ale oni powrócą. Porównajmy płacz Rachel z Jeremiasza 31. To bardzo dobrze pokazuje, jak to są nasi umarli, prawda? Gdy Rachel straciła swoich bliskich, swoich synów, to trudno było ją pocieszyć. Jeremiasz 31:15. Tak mówi Pan, głos w Rama słyszany jest. Narzekanie i płacz bardzo gorzki. Rachel płacząca synów swoich nie dała się pocieszyć po synach swoich. Dlaczego się nie dała? Przeto, że ich nie ma. No, prosta sprawa, prawda? Jak można pocieszyć kogoś w postaci bliskiego, jak tego bliskiego nie ma? Jakimi słowami wiemy, że jak jest pogrzeb, to prawda, trudno znaleźć słowa pociechy dla takiej osoby, bo jedyna pociecha to oddać im tego zmarłego. To by była dla nich pociecha. Co można powiedzieć, co będzie prawdziwą pociechą? Dlatego Rachel nie daje się pocieszyć, nie daje. Po synach swoich, które straciła, przez to, że ich nie ma. Przy okazji ten werset to nie chodzi o Rachel, jedną kobietę. Ta Rachel tutaj reprezentuje wszystkie matki żydowskie, które utraciły swoje dzieci za dni Heroda, kiedy Herod chciał pozbyć się naszego Pana, więc uznał, że bezpiecznie będzie wymordować wszystkich małych chłopców, i to jest aluzja do tego, ponieważ potem Mateusz 2:17-18 mówi, że się wypełniły słowa Jeremiasza, jak te matki płakały po tych swoich dzieciach zamordowanych przez Heroda w Betlejem. Ale zobaczmy, werset 16-17, wciąż ten Jeremiasz 31. Jak Bóg pociesza ją. Mówi, że nie daje się pocieszyć po synach swoich, bo ich nie ma, ale tak mówi Pan. Powstrzymaj głos twój od płaczu, a oczy swoje od łez, bo będziesz miała zapłatę za pracę swoją, mówi Pan, że się nawrócą z ziemi nieprzyjacielskiej. Jest, mówię, nadzieja, że się potem nawrócą, mówi Pan, synowie twoi do krainy swojej. Będziesz miała zapłatę za pracę swoją. Tą zapłatą za pracę swoją jest to, co każda matka czyni, prawda? Rodzi dziecko, często w bólach, i potem go wychowuje wiele lat, a potem go traci w śmierci. Już nie ma znaczenia, czy to dziecko umrze w bardzo młodym wieku, tak jak tutaj jest, prawda, że te nie, w Betlejem były zamordowane. Każda matka, jak dziecko umiera bez względu na wiek, to można powiedzieć zmarnowany trud. Urodziła dziecko, wychowała dziecko i umarła. Szczególnie jest to bardzo widoczne, gdy umiera w młodym wieku. Ale bez względu na wiek jest to coś, co jest pewnego rodzaju stratą. Wysiłek poszedł na marne. A tutaj Bóg mówi: będziesz miała zapłatę za pracę swoją, bo oni wszyscy wrócą. Dlatego jest umarli twoi, żeby pocieszyć tych, którzy zainteresowani losem swych bliskich odczuwają bardzo ich stratę. Druga myśl ukryta tutaj jest taka, że ci obudzeni, wskrzeszeni do życia, którzy zostaną przywróceni, tak? Czyli umarli twoi, którzy powrócą do życia, czyli jak gdyby jeszcze ich zobaczysz, umarli twoi wrócą, zobaczysz ich. Ale gdy oni wrócą, będą podniesieni z grobu, to ja, ich Pan, ich Zbawca, podejmuję się zadania doprowadzenia ich, moich trupów, moich zwłok, do pełni doskonałości. Gdy wstaną, nie będą dokładnie tak samo jak w tym życiu. Bo wtedy ja się nimi zajmę, nie będą takimi samymi oni twoimi. Nie staną po to, żeby żyć jak żyli dawniej. Wstaną, żeby jako moje trupy powrócić do doskonałości i pełni wiecznego życia. Tak by ostatecznie mogli je otrzymać, życie wieczne, któremu nie będzie końca i w pełni doskonałości. Wierzymy, że tak się stanie? No wierzymy. Świat ludzkości nie wierzy. Nominalne chrześcijaństwo raczej też nie wierzy. A my wierzymy, że tak będzie. I to jest zawsze dla nas pociecha. Ale Izajasz 26:19 mówi coś jeszcze. Mówię, tu już przechodzę do jego drugiej części. Obudźcie się i śpiewajcie, mieszkający w prochu. Bo rosą ziół, albo rosą światła, albo rosą poranka, można to tak przetłumaczyć, bo rosą ziół, światła lub poranka jest wasza rosa, a ziemia wyda, albo wyrzuci, albo zrodzi zmarłych. Tak kończy się werset Izajasza. Obudźcie się i śpiewajcie, mieszkający w prochu. No to łatwe, prawda? W prochu, czyli w ziemi, w grobach. Bo, i na tym się teraz zastanowimy, bo to już wymaga pewnego wyjaśnienia, bo rosą światła, rosą ziół, światła lub poranka, różne tłumaczenia, każde dobre, rosą ziół, światła lub poranka jest wasza rosa, a ziemia wyda, albo wyrzuci, albo zrodzi zmarłych. Ciekawe i wieloznaczne jest to stwierdzenie, rosą ziół, światła, poranka jest wasza rosa. W symbolice biblijnej rosa ma dwa znaczenia. Kto czyta literaturę epifaniczną, to doskonale wie, jest to prawda lub opatrzność. Oto cytat brata Johnsona, gdy wyjaśnia mannę padającą na rosę. W symbolach Biblii rosa niekiedy przedstawia prawdę, a niekiedy boską opatrzność. Obydwie te myśli mają zastosowanie tutaj. Tutaj to znaczy, że Johnson miał na myśli mannę padającą na rosę, że tam rosa jest i prawdą, i opatrznością. I dalej wyjaśnia. Na posiadaną już prawdę Pan nakłada dalszą prawdę, dodając przykazanie za przykazaniem, przepis za przepisem. To jest łatwo wiadomo, prawda? To każda, zresztą każdy postęp wiedzy. Do tego, co już się nauczyłeś, dołączają kolejne fakty. I tak powolutku, krok po kroku analizujemy dany temat i zgłębiamy różne świeckie dziedziny. Prawda do prawdy nie może być inaczej. Nie nauczymy się niczego od razu, opowiedz mi, na czym polega fizyka, albo biologia, albo jakiś dział, czegokolwiek. Nie można powiedzieć, a to dziękuję, już wszystko wie. Musi, to jest metoda poznawania prawdy. Do prawdy jednej, prawda kolejna. To samo dotyczy, wracam do cytatu, to samo dotyczy padania manny na rosę jako symbol opatrzności Boga w stosunku do Jego ludu przez cały bieg Ewangelii. Prawda na czasie przychodziła do ludu Bożego dostosowana do jego różnych opatrznościowych potrzeb, okoliczności i doświadczeń. Ponieważ Słowo Boże zostało przez Boga zaplanowane tak, że jest nie tylko dostosowane do potrzeb ludu Bożego jako ogółu, lecz także do indywidualnych potrzeb każdego w jego różnych okolicznościach i doświadczeniach. Bardzo miłe i bardzo wdzięczne. Bóg nam daje rosę, tak? Daje nam prawdę, żebyśmy mieli tą prawdę do naszej informacji, i daje nam prawdę wtedy, kiedy potrzebujemy ją w naszych pożyciowych warunkach. Prawda, która nas wzmacnia na takim etapie naszego życia. Czyli ta manna prawda padała na rosę jako prawdę, prawdę już wcześniej podaną, ale także podała na rosę jako opatrzność, bo byliśmy w takim momencie naszego życia, że potrzebowaliśmy pewnego wzmocnienia prawdą i Bóg też daje. I to dostosował tą prawdę do ludu Bożego jako ogółu, na przykład wybierane klasy ludu Bożego, daje prawdę na czasie co do różnych klas, jedna się kończy, zaczynają się inne, ale także do indywidualnych potrzeb każdego z nas. W tym miejscu Brad Johnson napisał, że w tekście, w sformułowaniach biblijnych, w wersetach biblijnych znajdują się wersety, które są potrzebne, miały być potrzebne tylko jednej osobie, o której Bóg wiedział, że ona się będzie pojawić. W wieku 15, 18 albo 19 zawarł ten tekst dla tej jednej osoby ze swojego ludu, ponieważ wiedział, że będzie taki moment w życiu tego człowieka, że on będzie potrzebował tego wzmocnienia, tego wsparcia. Inni ten werset czytają, nie korzystają z niego w taki sposób, jak ten ktoś, dla którego on był zaplanowany. Myślę, że każdy z nas może to potwierdzić i mamy chyba w Biblii takie różne wersety, które są nam szczególnie bliskie. No bo dlatego, że one odpowiedziały już kiedyś naszym szczególnym potrzebom. One były, jak gdyby czasami można powiedzieć, napisane specjalnie dla nas. Może jeszcze kilka innych osób z nich korzysta, ale podobno mają być takie wersety, które służą tylko jednej osobie i nikomu więcej. No i pewnie tak jest. W Izajasza 26:19 rosa również ma te dwa znaczenia. Wracamy do tego sformułowania. Rosą ziół jest wasza rosa. Zioła, trzeba najpierw rozważyć zioła, bo to jest rosą ziół, tak? Mówimy, że to jest dwuznaczne tłumaczenie. Rosą światła, rosą ziół, światła lub poranka. Zastanówmy się nad rosą ziół najpierw. Zioła, tak jak trawa, mają pewną cechę. Są nietrwałe i szybko przemijają. Można je łatwo zniszczyć, skosić, usychają, można je zdeptać. Jako takie dobrze obrazują ludzkość w stanie doświadczenia zła w obecnym, krótkim życiu. Kto nie wierzy, niech sobie zajrzy do Izajasza 40 rozdziału. Izajasz 40, a wersety 6 i 7. Głos mówiącego, wołaj. I rzekł, cóż mam wołać? To wołaj. Wszelkie ciało jest jak jest trawa, a wszystka zasność jego jako kwiat polny. Trawa usycha, kwiat opada, skoro dech Jehowy powieje nań. Zaprawdę ludzie są tą trawą. Ulotność życia człowieka stanie klątwy. Jak trawa. Jak zioła, które rosną. W ramach swojej opatrzności, opatrzności jako rosy, Bóg dozwala ludzkości, czyli ziołom, przechodzić takie i tylko takie doświadczenia, które są konieczne dla udzielenia niezbędnej lekcji ze złem. Psalm 76, a werset 11 mówi o tym fakcie. Zajrzymy. Psalm 76, 11. Zaiste i gniew człowieczy chwalić Cię będzie, a resztę gniewu ukrócisz. Gniew człowieczy będzie Cię chwalić, a resztę gniewu ukrócisz. Jaką resztę? No ta, która by Cię nie mogła chwalić. Bóg dozwala tylko na tyle gniewu ludzkiego, na tyle zła na świecie, bo na przykład dzisiaj jak żyjemy, te różne wypadki, katastrofy, tsunami, czy tornada i tak dalej, przerażające widoki teraz widzimy i będziemy widzieli pewnie coraz więcej, no bo to się będzie nasilało. Ale żadna z tych rzeczy nie nas nie przeraża. Ani też nie sądźmy, że to jest może coś zbyt ciężkiego dla człowieka. Ponieważ jeżeli by nie było to potrzebne, to by nie miało tego miejsca. Resztę gniewu, ta część, która byłaby zbyteczna, która by nie dawała żadnej lekcji, nikomu nie była potrzebna, będzie ukrócona, niedozwolona. Bóg dozwala tylko na tyle zła, ile potrzeba, żeby nauczyć ludzi odpowiedniej lekcji. Jakby Bóg się ulitował nad rodziną ludzką, i zmniejszył im w ucisku część zła, która ma się rozegrać, to jednocześnie zrobiłby wielką krzywdę ludzkości. Bo w wieku tysiąclecia, nie osiągnąwszy pełni lekcji, którą mieli osiągnąć w tymże złu, upadliby. Więc chyba lepiej wycierpieć teraz nawet bardzo i mieć kiedyś życie wieczne. Kto z obywatelstwa by się zamienił? Oddajecie luksusowe życie w obecnym czasie i która śmierć w tysiącleciu? Chyba się nikt z nas na to by nie zgodził. Wolimy nasze doświadczenia, jakiekolwiek by one nie były, i życie wieczne w tysiącleciu, które doprowadzi nas do doskonałości i nikomu nie da i każdemu zapewni życie w doskonałym stanie bez końca. Także Bóg bardzo dobrze dozuje. To zresztą widać zawsze, że Bóg dozwala tylko na takie zło, które jest niezbędnie potrzebne i zapobiega, na przykład w przypadku naszego Pana. Pozwolił, żeby gdy nasz Pan żył, robiono z nim co chcieli. Pluli, bili, korona cierniowa, ciężki krzyż i jeszcze różne wyzwiska. Nowe stworzenie naszego Pana korzystało z tego. To była jego krystalizacja. On tam ostatnie szlify nowego stworzenia robił. Krystalizował się, czyli zamieniał swoje nowe stworzenie w niezmienny stan. Gdyby nie te doświadczenia, jego nowe stworzenie nie zostałoby skrystalizowane. Ale gdy nasz Pan już umarł i myśleli, że po śmierci jego ciało do Gehenny wrzucą, spalą tam razem z odpadkami miejskimi, to jak wiemy, Bóg zatroszył się o to, żeby już nie pastwili się nad ciałem naszego Pana, tylko zapełnił mu porządne miejsce spoczynku w grobie zacnego człowieka. Bóg tak właśnie postępuje. Dozwala na tyle zła, ile jest koniecznie niezbędne. Pamiętajmy o tym także w naszym życiu, w którym mamy ciężkie doświadczenia. Bez tych ciężkich doświadczeń najwyraźniej nasz rozwój nie byłby właściwy. Więc nie utyskujmy na nie, tylko raczej uczmy się z tych doświadczeń lekcji. Patrzmy, co też Bóg chce nas nauczyć. Szybko się z tego uczmy, bo wtedy, jak się szybko nauczymy, to te ciężkie doświadczenia miną. Bo Bóg nie lubi wcale, jak jego lud cierpi. Ale daje nam cierpienia, daje nam ciężkie doświadczenia dla naszego dobra. Ale gdy one nie służą już żadnemu dobru, bo dobro zostało wyciągnięte, lekcja się została nauczona, Bóg nie przedłuża. Jaki mądry lekarz leczy pacjenta dłużej, niż to jest potrzebne? Prawda? Czy leczył, będzie go udawał jakieś zastrzyki? Będzie go brał na stół operacyjny, kiedy on już wrócił do zdrowia? Bóg też tak nie robi. Piękną ilustracją rosy boskiej opatrzności, bo mówimy o rosie jako opatrzności, nad ludzkością jest sen Nabuchodonozora z Daniela 4 rozdziału. Zwykle pamiętamy dobrze sen Daniela, ten o wielkim posągu, ale był tam także sen o wielkim drzewie. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają. 4 rozdział Daniela mówi o tym, jak to Nabuchodonozor miał wielki sen, że drzewo wielkie mu się śniło. I potem najwyższy wstępuje i mówi, żeby to drzewo ściąć. A jak to drzewo się ścięło, to pień został w tymże ziemi i łańcuchem był związany ten pień, a rosa, i to przeczytamy o tej rosie tylko, czyli zajrzymy do Daniela 4 rozdział. Nie będę czytał całej historii, a ona jest ciekawa, kiedy z niej zrobię cały wykład z tej historii o tym drzewem, bo to jak to z tym są bardzo ciekawe. W tej, że śnie, drzewo jest ścięte, jest pień, a potem pień zamienia się w człowieka. Jak to w snach bywa, prawda? Przemienia i potem jest ten człowiek 7 lat żyje razem ze zwierzętami. Ale werset 15 mi tutaj, czyli Daniel 4 rozdział, a werset 15. Czyli kiedy oni już to zostało ścięte, to werset 15 mówi: wszakże pień korzenia jego ziemi zostawcie, a niech będzie związany łańcuchem żelaznym i miedzianym na trawie polnej, aby rosą niebieską był skapiany, a zwierzętami niech się pasie w trawie ziemskiej. Pień miał się paść ze zwierzętami. Bo potem pień zamienia się w człowieka, a potem serce jego i tak dalej, a to już jest inna historia. Ważne jest, że ten pień miał pozostać. O co tu chodzi? To drzewo, to piękne tutaj drzewo, które on tutaj, o którym on tutaj śnił, to jest doskonała ludzkość w Adamie. Piękna, jak to piękne, dorodne drzewo. Zostało ścięte, upadło w grzechu w Edenie. Straciło swoją doskonałość. Wobec tego zostało ścięte, upadek człowieka, ale pień miał pozostać w ziemi. Czyli plan Boga, że kiedyś przywróci to piękne drzewo do życia, odda mu tą doskonałość, jaką ono miało, zanim zostało ścięte. Czyli przez te krótkie czas, jak Adam był doskonały. A to, że łańcuchem było związane, to że Bóg mówi, że on pod swoją kontrolą ma czas, kiedy ta restytucja przywróci ponownie temu pniowi pełnię życia. No i opatrzność czuwa nad rodziną ludzką. Rosą był skapiany ten pień. Boska opatrzność czuwa nad całą rodziną ludzką, żeby zło nie porobiło więcej zła, niż powinno. Żeby przyniosło rodzinie ludzkiej odpowiednią lekcję, ale nie skrzywdziło ludzkości więcej niż to potrzeba. Zatem żadne tornado, żadne tsunami czy żadne bomby nie zrobią więcej krzywdy niż Bóg przewidział, bo rosa cały czas pada na ten pień. I teraz wróćmy do początku, teraz drugie znaczenie tejże rosy. Rosą, pierwsze było, rosą ziół jest wasza rosa. Omówiliśmy sobie zioła nietrwałe, jak trawa, ludzkość nietrwała, rosą ziół, opatrzność, rosa jako opatrzność czuwała nad rodziną ludzką. Ale inne tłumaczenia mówią, że rosą światła albo poranka jest też wasza rosa. Czyli druga myśl o rosie to nie rosa jako opatrzność, tylko rosa jako prawda, no bo rosa to woda, która skrapia, ale skropi, a nawet zleje skoszoną trawę, skoszone zioła, przywracając im gasnące życie. Kiedy? Na początku wieku tysiąclecia. Pamiętamy tekst, skąd on może być? Z psalmu. W nocy, tam pisze, z wieczora bywa płacz, ale dosłownie tam powinno być w nocy tłumaczenie. W nocy bywa płacz, ale z poranku wesele. Noc do zwolenia złego, płacz, umieranie i te różne rzeczy pod klątwą, ale z poranku wesele. Bo prędko przemija jego gniew, za to jego dobra wola, albo życzliwość, albo łaskawość trwa przez całe życie. Pięknie mamy to pokazane w psalmie 72, wersety 6 i 7. Zajrzymy. Psalm 72, 6 i 7. Jako stępuje deszcz na pokoszoną trawę, a deszcz kroplisty skrapający ziemię, tak sprawiedliwy zakwitnie za dni jego, a będzie obfitość pokoju, dokąd miesiąca staje. Jako stępuje deszcz na pokoszoną trawę, a deszcz kroplisty skrapający ziemię. Pokoszona trawa i ziemia to jedno i to samo. Ziemia to społeczeństwo ludzkie, a trawa skoszona to ścięta grzechem rodzina ludzka. I ona z woda tego deszczu spada i przynosi życie, przewraca życie. Już się zbliżam powoli do końca. Kto się trudzi, to niedługo, jakiś w ciągu 7 minut zakończę. Piąta Mojżeszowa, 32 rozdział, werset 2. Bo może trochę za długo mówię, nie wiem. No nie, jeszcze chyba dobrze. Piąta Mojżeszowa, 32:2. Też mówi o tym procesie prawdy, która spłynie na rodzaj ludzki. Kropić będzie jak deszcz nauka moja. Popłynie jak rosa mowa moja. Jak drobny deszcz na zioła, a jak ulewy na trawę. Znowu zioła, prawda? Które są podane. Mamy tutaj odwołanie do symbolu rosy, czyli prawdy, i ziół, ludzkości, tej nietrwałej. I pokazuje dwa rodzaje prawd podawanych przez Pana niezależnie od okresu. Zobaczmy, że kropić będzie jak deszcz nauka moja, popłynie jak rosa mowa moja. Jak drobny deszcz na zioła, a jak ulewy na trawę. Mamy tutaj deszcz ulewy, z jednej strony, to jest to samo, czyli mocniejsze, bardziej trudne prawdy. Oraz mamy rosę albo drobny deszcz. To są te prawdy łatwiejsze. Nasz Pan porównuje tutaj podawanie prawd do deszczów albo do ulew. Dzisiaj mamy taki deszcz taki sobie, prawda? Chwilami się nasila, chwilami padnie. Czyli mamy i trudniejsze prawdy, i łatwiejsze prawdy. Deszcz ulewy to mocniejsze, trudniejsze prawdy. Rosa albo drobny deszcz to samo łatwiejsze prawdy. Zobaczmy na to, jak tu jest tu przemiennie w tym tekście podane. Kropić będzie jak deszcz, czyli dużo. Nauka moja popłynie jak rosa, mowa moja. Jak rosa, czyli mało. Czyli mamy deszcz i rosa. A potem jest, znowu na przemian, jak drobny deszcz na zioła, drobny deszcz, czyli to aluzja do poprzedniej rosy, a jak ulewy na trawę, znowu mocny deszcz. Dlaczego mamy tak dziwnie? Deszcz i rosa? Bo deszcz i rosa na początku to są głębsze i płytsze prawdy z wieku Ewangelii, które Bóg podaje. A potem mówi, a popłynie jak rosa, mowa moja, przepraszam, źle mówię, od drobnego deszczu, jak drobny deszcz na zioła, a jak ulewy na trawę. Zauważmy, że potem mamy znowu drobny deszcz, odpowiednik rosy z wieku Ewangelii i ulewy, odpowiednik deszczu z wieku Ewangelii i w obydwu przypadkach jest to podane, że drobny deszcz na zioła, skoszoną rodzinę ludzką, a ulewy na trawę, no też skoszoną rodzinę ludzką. Już nie jesteśmy w wieku tysiąclecia, kiedy te prawdy mają ożywić społeczeństwo ludzkie i oddać im życie. Płytsze i głębsze prawdy w wieku tysiąclecia. No i przechodzimy do ostatniego sformułowania Izajasza 26:19, a ziemia wyda, albo wyrzuci, albo zrodzi zmarłych. Ziemia w obydwu znaczeniach, czyli grobu i społeczeństwo, bo ziemia w Biblii występuje jako grób, w którym w ziemi jesteśmy uwięzieni, ale także jako społeczeństwo. Wyda swych umarłych, którzy opuszczą tą ziemię jako miejsce spoczynku w grobach, no bo wszyscy kiedyś wyjdą z tychże grobów. Dotyczy wszystkich ludzi, jacy kiedykolwiek się urodzili, z wyjątkiem klasy, które śmierdzi z wieku Ewangelii. Oni mieli już swoją próbę jako ci, którzy najpierw uczynili dobrze, poświęcili się Bogu, ale później przegrali swoje poświęcenie. A że byli spłodzeni z ducha, to umarli wtórną śmiercią. Ci nie powrócą z grobu. Ale wszyscy pozostali powrócą i opuszczą ziemię jako miejsce swego spoczynku, jako groby. Ale także opuszczą ziemię jako obecne, upadłe, niedoskonałe człowieczeństwo. Czego dokonają tylko ci, którzy pozwolą się Chrystusowi podnieść do pełni doskonałości z upadku, w którym się znaleźli. To powracanie ludzkości do pełni doskonałości mamy pięknie opisane w Malachiasza 4.2. Malachiasz to końcówka. 4.2, a w nowych Bibliach, może młodzi używają nowych Biblii, tutaj jest 3.20. Bo w nowych Bibliach nie ma czwartego rozdziału Malachiasza. On się kończy na trzecim rozdziale, chyba w 24 wersecie. Czyli nowe Biblie to 3.20, a gdański przekład to 4.2 Malachiasza. On tam przyrównuje końcowy efekt zdrowienia do tucznych cielców. Przekład gdański mówił chyba karmne cielęta, ale sprawdziłem to w oryginale, nie wiedziałem, co to są karmne cielęta. No i też nie cielane, tylko cielce powinno być. Jak to dobre tłumaczenie od razu otwiera oczy. My, którzy znamy prawdę paruzy i epifanii, często się z tym przekonuję, że na przykład czytam jakiś werset, ona chociażby ten. Tam pisze, że porośniecie jak chyba cielęta, jak cielęta karmne. Ja nie rozumiem, co to jest karmne ciele. Takie, które się karmi jeszcze? Bracia, rozumiecie? Utoczone. No, ale nie rozumiem tego słowa. No właśnie. I dopiero jak zobaczyłem sobie inne przykłady i tam się na nie pisało, cielęta. Bo nie wiem, czy ciele i ciele co to samo? Ja patrzę do oryginału, to tam jest w oryginale cielce, a nie cielęta. A cielec, to wiemy, czym się nam kojarzy. To jest piękna, piękna myśl. Także jak się zna prawdę paruzy i epifanii i potem zobaczę dobre tłumaczenie tekstu, to nawet nie potrzebuję czasami nawet długo się zastanawiać. Od razu dzięki tej prawdzie, którą się zna i dobre tłumaczenie mieć, widać głębokie rzeczy, jakie są zawarte. No na przykład ten Malachiasz 4.2. W dobrym tłumaczeniu tak on brzmi. A dla was, którzy się boicie imienia mego, wzejdzie słońce sprawiedliwości. I przekład gdański mówi a zdrowie, prawda? A zdrowie będzie na jego skrzydłach. Ale w oryginałach to słowo nie jest zdrowie, tylko uzdrowienie. Co pokazuje proces anastazis, przywracanie sił do doskonałości witalnych. A uzdrowienie będzie na jego skrzydłach. Wtedy wyjdziecie i porośniecie jak cielce tuczne. Tak jest w oryginałach. I nawet polskie przykłady to mówią. Na przykład z kodami gramatycznymi, które polecam braterstwu. Wydawnictwo Vocatio wydało całą Biblię kodami gramatycznymi, są tam oryginały hebrajskie i Nowego Testamentu greckie. Tłumaczenie jest słowo w słowo, czasami nawet niezgrabne, ale jest słowo w słowo. Jest to praca naukowa, którą bardzo polecam i tam pięknie pisze. Jak zobaczyłem, że porośniecie jak cielce tuczne, no to od razu cielec to doskonałe człowieczeństwo. Wzejdzie słońce sprawiedliwości, czyli nasz Pan z maluszkim statkiem, bo on im obiecał, że będą te słońce sprawiedliwości, będzie uzdrowienie na ich skrzydłach, prawda? Czyli będą nieść to uzdrowienie tak jak na skrzydłach do podania ludzkości, a ludzkość porośnie jak cielce tuczne, czyli wróci do pełni doskonałości, bo cielec to doskonałe człowieczeństwo. No i na koniec ostatni werset to Psalm 51:21. On się wiąże z tym również i tu również tłumaczenie bardzo mi pomogło, poprawne tłumaczenie. Psalm 51:21. Wtedy będziesz pragnął ofiary sprawiedliwości. Tak dosłownie ten werset mówi. Wtedy będziesz pragnął, bo tam jest chyba przekład gdański mówi, wtedy przyjmiesz. Przyjmiesz, tak? Ale przyjmiesz. No ale przyjmiesz, no bo co? Ale nie, przyjmiesz. Będziesz pragnął, będziesz oczekiwał od ludzi. Bo to wtedy, to jest na koniec wieku tysiąclecia. Wtedy, pod koniec wieku tysiąclecia, będziesz pragnął ofiary sprawiedliwości. Samopalenia zupełnego albo doskonałego. Wtedy cielce ofiarować będą na ołtarzu Twoim. Cielce, czyli przyjdą w poświęceniu do Boga jako doskonali ludzie. Bo będziesz tego wtedy o nich oczekiwał. Ofiary sprawiedliwości. Sprawiedliwość wymaga doskonałej ofiary. Izajasz 26:19 to był nasz tekst podstawowy. Już nie ma nowego tekstu. Obiecałem, że więcej nie będzie. Chciałbym tylko na koniec przypomnieć, jaki tekst rozważyliśmy. Ożyją umarli Twoi, trupy moje staną. Ożyją umarli Twoi, wrócą, będą wskrzeszeni z grobu w tysiącleciu. Trupy moje wstaną, wrócą do pełni doskonałości pod kierunkiem Słońca Sprawiedliwości naszego Pana z Kościołem. Anastazis. Wzbudzenie z grobu plus podniesienie do doskonałości. Obudźcie się i śpiewajcie mieszkający w prochu. ci, którzy jesteście w grobach, obudźcie się z tego snu śmierci i śpiewajcie, cieszcie się. Bo rosą ziół albo światła, albo poranka jest wasza rosa, wyjaśniliśmy, prawda? Rosą ziół, to znaczy doświadczenia, które przeszliście w obecnym życiu, jako ta trawa, pod moją opatrznością, pod moją rosą, są dla was lekcją na przyszłość. Na podstawie tej lekcji wyciągniecie teraz odpowiednie wnioski i podniesiecie się w wieku tysiąclecia, będziecie unikali zła, ponieważ wiecie, czym jest to zło. Doświadczyliście w obecnym życiu tego wszystkiego. Ale rosą także światła jest wasza rosa. Daje wam rosę jako prawdę, która o poranku przyniesie wam życie. No i to połączenie tych dwóch elementów, rosy jako prawdy i rosy jako doświadczenia ze złem w obecnym czasie, daje wam możliwość do pchnięcia się w górę. A ziemia wyrzuci zrodzi zmarłych, wypuści ich i z grobu, i wypuści ich z obecnego stanu społeczeństwo, które jest upadłe. Na koniec wierszyk takiej pani, której bliżej nie znam, ale musi być jakaś mądra, bo zobaczyłem kilka jej wierszyków. Mary Duncan się nazywała. Napisała cztery strofki wiersza, które bardzo dobrze pasują do naszego wykładu na koniec. Gdy w szczęśliwym kraju naszego Ojca ponownie spotkamy swych bliskich, trudno będzie nam pojąć, dlaczego wcześniej płakaliśmy. Oby to się stało jak najszybciej. Tego na wszystkim życzę i dziękuję za uwagę.